A teraz, kochani, będziemy czytali Słowo Boże, które jest zapisane w liście apostoła Pawła do Hebrajczyków. List apostoła Pawła do Hebrajczyków. Będziemy czytali od 14 rozdziału, 4 rozdziału, przepraszam, od 14 wersetu. 4 rozdział od 14 wersetu, 3 wersety i później 5. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Albowiem każdy arcykapłan wzięty spośród ludzi bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy, mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości. Z powodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga, jak Aaron. Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział: jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. Jak i na innym miejscu mówi: tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. I został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający, i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Czytaliśmy na samym początku, mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Kochani, wyznajemy, że Jezus Chrystus jest naszym Bogiem, prawda? Kiedy wstępowaliśmy w przymierze z Panem, powiedzieliśmy, że do końca naszego życia będziemy Mu służyć, prawda? I na tej podstawie zostaliśmy ochrzczeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie. Trzymajcie się mocno tego, co wyznaliście. Mocno się trzymajcie tego, co wyznaliście. Piotr kiedyś wyznał, ty jesteś Chrystus, onż Syn Boga żywego. A co Jezus Chrystus powiedział? Właśnie na tym. Właśnie na tym wyznaniu zbuduję mój Kościół i bramy piekielne go nie przemogą. Właśnie na tym wyznaniu. Kochani, niektórzy mówią, że Bóg wybudował Kościół na Piotrze. Och, jaki by ten Kościół był, gdyby Kościół był wybudowany na Piotrze. Wiemy, że Piotr, kiedy Jezus Chrystus został pojmany i był sądzony, co zrobił? Zaparł się Jezusa Chrystusa i to po trzykroć. Kochani, wiedzmy o tym, że Bóg buduje na pewniejszym gruncie niż ludzie. Buduje, jeśli buduje na ludziach, że jeśli buduje na apostołach i prorokach, to wiecie na czym buduje? Byli natchnieni Duchem Świętym. Mówili tak, jak im Duch podawał. A więc jeśli Kościół jest zbudowany na apostołach i proroka, to znaczy na tym, co oni wyznali. Bo Bóg buduje na pewnym gruncie. Bóg nigdy nie buduje na człowieku, który jest zawodny. Kochani, w Słowie Bożym jest ciekawa rzecz powiedziana. Najprzewrotniejsze, co jest na świecie? Serce człowieka. A więc jeśli najprzewrotniejsze ze wszystkich stworzeń Bożych jest serce człowieka, to Bóg nie może na człowieku wybudować pewnej budowli. A więc buduje na wyznaniu. A więc wiedzmy, że to, co wyznaliśmy ustami naszymi w obecności Boga, w obecności tych, którzy byli zgromadzeni, jest najpewniejszym gruntem, na którym możemy wszystko w naszym życiu oprzeć. Na tym wyznaniu. Dlatego trzymajmy się go mocno. To tyle od siebie. Teraz chciałbym przekazać to, co Pan mi położył na serce. A więc dzisiaj będziemy się zajmowali takim zagadnieniem, o którym ten fragment Słowa Bożego mówi. Nauczcie się. Nauczcie się. Przychodzimy do Boga, przychodzimy do domu Bożego, przychodzimy pod działanie Ducha Świętego, aby Duch Święty miał możliwość nauczyć nas czegoś. Przychodzimy nie po to, żeby pobyć tylko, chociaż to też jest cel dobry. Nie przychodzimy tylko po to, żeby pośpiewać na chwałę Bożą, chociaż to też jest zaszczytne, wspaniałe i Bóg na to oczekuje. Ale przychodzimy, kochani, przede wszystkim po to, aby Bóg coś do nas powiedział. Aby Bóg coś nam oznajmił, ale aby Bóg do czegoś nas nakłaniał, aby Bóg mógł coś z nami zrobić, kochani. Przyszliśmy przed Boże oblicze, uwielbiliśmy Go, to jest ważne, to jest wszystko bardzo ważne. Bóg jest najważniejszy w tym wszystkim. Ale wiedzmy, że Bóg chce coś do nas mówić. Jest czas, kiedy my mówimy. Tak jak nieraz składałem takie świadectwo z mojego życia. Kiedy modliłem się do Boga, wołałem do Pana, stałem na kolana, wzywałem Jego imienia i mówiłem do Boga, aż posłyszałem głos. Kiedy wreszcie się zamkniesz? Kochani, Bóg czekał, aby mieć możliwość powiedzenia do mnie. On wysłuchał mnie wystarczająco dobrze. Wiedzmy o tym, że moc Boża przychodzi, kiedy to Bóg do nas mówi. Moc Boża nie przychodzi, kiedy ty mówisz do Boga, ale kiedy Bóg mówi do ciebie. Wtedy przychodzi moc Boża. Człowiek staje przed Bożym obliczem, robi, co do niego należy i musi w pewnym momencie się wyciszyć, aby poczekać na działanie Boże, aby poczekać na działanie Ducha Świętego. Kiedy uczniowie Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzedzili go tam do Galilei, pamiętamy, oni tam się zgromadzili i co oni robili? Czekali. Tak jest powiedziane. Oni po prostu czekali. I co się stało? Wstąpił Duch Święty. Dlatego przychodzimy przed Boże oblicze, bo Bóg chce do nas mówić. Pamiętamy, jak kiedyś Izajasz odezwał się do Boga. Oto jestem, poślij mnie. Mów do mnie, Panie. Prorocy bardzo często czekali na głos Boży. A więc nauczcie się. Słowo Boże mówi, nauczcie się. I o trzech rzeczach dzisiaj chcę mówić, które z tego słowa wynikają i które są do nas wysłane po to, abyśmy czegoś w naszym życiu doświadczyli. Abyśmy czegoś w naszym życiu się nauczyli. Abyśmy nie zapomnieli o pewnych Bożych zasadach, które są niezwykle ważne dla naszego życia. Nauczcie się odróżniać. Nauczcie się odróżniać dobre od złego. Możemy powiedzieć, no dobrze, poznaliśmy Jezusa Chrystusa od tego momentu, już wiemy, co jest dobre, co jest złe. O nie, kochani. Kiedy jesteśmy czy w szkole, czy jesteśmy zatrudnieni w jakimś zakładzie, zawsze musimy się nauczyć zasad funkcjonowania tej instytucji, w której się znajdujemy. Musimy się nauczyć zasad odpowiedniego funkcjonowania. Każda instytucja ma jakieś swoje prawa. Każde państwo ma jakąś swoją konstytucję. Nie dajmy, żeśmy obchodzili święto polskiej konstytucji, prawda? Mamy konstytucję, chlubimy się tym, że jedną z najwcześniej wymyślanych, opracowanych na świecie mamy. Jedną z niewielu najstarszych konstytucji. Kochani, kiedy przychodzimy do Bożego Królestwa, tam też są określone prawa. I dlatego Pismo Święte mówi, musisz się nauczyć odróżniać dobre od złego. Co jest dobre, co jest złe. Czytaliśmy w tym fragmencie w 14 rozdziale, w 14 wersecie, w 5 rozdziale, pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Możemy powiedzieć, no ale rozróżnianie dobrego i złego to jest takie proste, prawda? No, zabijać to jest złe, tak? A błogosławić to jest dobre. Błogosławcie, nie przeklinajcie. No ale jak nam ktoś wyrządzi taką poważną krzywdę, to trzeba parę słów konkretnych powiedzieć, prawda? No, nie w innych okolicznościach. Jak coś dobrego się dzieje, no to nie musimy wyrażać takich słów dobitnych, prawda? No ale jak już ktoś nam taką krzywdę wyrządzi, taką straszną krzywdę wyrządzi, no to już trzeba odpowiednio odpowiedzieć, tak? Jak na przykład nas do krzyża przybiją, to trzeba odpowiednio tych ludzi potraktować. Jezus Chrystus właśnie został przybity do krzyża, i co z krzyża powiedział? A żeby was wszystkich pokręciło. Żebyście wy wszyscy zginęli. A żebyście wy wszyscy smażyli się w piekle. Czy tak Jezus Chrystus powiedział z krzyża? Panie, Ojcze mój, przebacz im. Dlaczego im ma przebaczyć? Bo oni nie wiedzą, co robią. I dlatego właśnie uczymy się, żeby wiedzieć, co robimy. Abyśmy wiedzieli, co robimy. Jeżeli robisz źle, żebyś wiedział, że robisz źle. Jeśli robisz źle, żebyś wiedział, dlaczego to robisz. A jak robisz dobrze, żeby to było uzasadnienie w twoim życiu, dlaczego robisz to dobrze? Dlaczego tak robisz? Robisz dobrze, bo musisz? Czy robisz dobrze, dlatego że masz to w sercu swoim? Masz to przekonanie, jesteś nauczony dobrze robić. Wiecie, ja wam powiem, często spotyka się takich ludzi, którym co byśmy nie zrobili, oni jakoś tak grzecznie odpowiadają. Jakby się nie wydarzyło, oni grzecznie odpowiadają. Kamień mu na nogę zrzucisz, on nie będzie przeklinać. Jeśli jego skrzywdzisz, on ciebie przeprasza. Dlaczego tak jest? Bo coś we wnętrzu tego człowieka jest tak ukształtowane. Coś we wnętrzu tego człowieka jest tak właśnie ukształtowane. Dlatego z przepełnienia serca jego będą mówić usta. Nie uważajmy, że to jest coś nadzwyczajnego, że my musimy się nauczyć dobra. To nie jest nic nadzwyczajnego. Przeczytam nam wszystkim ciekawy jeden werset, który jest zapisany w księdze proroka Izajasza w 7 rozdziale, w 15 wierszu. Oto Panna pocznie, to są trzy w zasadzie wersety, 14, 15 i 16. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Co się wykłada? Bóg z nami. Wiecie, kto to taki? Jezus Chrystus. Więc posłuchajmy dalej, co o nim jest powiedziane. Mlekiem zsiadłym i miodem żywić się będzie. Nie każdy lubi, nie? Ale tak jest napisane. Mlekiem zsiadłym i miodem będzie się żywić. Aż do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre. Gdyż zanim chłopiec nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre, kraj, przed którego obu królami drżysz, będzie spustoszony. Jezus Chrystus narodził się na tym świecie i musiał się nauczyć dobra i odrzucać zło. Czy Jezus Chrystus uczył się odrzucać zło na zasadzie, że zrobił coś źle, a później popatrzył, oj, chyba źle zrobiłem. Czy tak? Nie, bo inaczej by nas nie zbawił. Ale kiedy przychodziło do niego zło, on musiał rozpoznać to zło i odrzucić je. Jezus Chrystus nie był doświadczony grzechem, jak czytaliśmy w tym fragmencie. Nie był doświadczony. Pod każdym względem był doświadczony oprócz grzechu. A więc on nie właził w zło, żeby je nauczyć się odrzucać. My uczymy się wychodzić z błota, jak najpierw do tego błota wejdziemy. Stoimy w błocie, patrzymy, oho, błoto. Konsystencję poznajemy, lepkość poznajemy, wilgotność poznajemy błota, prawda, jako dzieci. Ja pamiętam, jak deszcz padał, to dla mnie było, wiecie, no taka uciecha. Wiecie, jak ja się cieszyłem, jak deszcz padał? Mamo, wyjdę na podwórko. Mamo, wyjdę na podwórko. Po co? Żeby pobiegać po kałużach. Po błocie. A jak się tak po błocie biegało, to było tak przyjemnie, było tak fajnie, ale to była zabawa. Dzisiaj myślicie, że dzieci inaczej się bawią? Dokładnie tak samo. Tylko my mamy lepszą trochę odzież. Wtedy się to robiło na boso, a teraz to się robi w gumaczkach i to jeszcze kolorowych, ładnych, żeby można było się popluskać. Ja się chciałem zapytać, czy teraz, jak deszcz pada, też chętnie tak się pluskacie w błocie? Nie? A przecież to takie przyjemne. A czemu się nie pluskacie w błocie? Dlatego, że nauczyliśmy się odróżniać zło od dobrego. Przekonaliśmy się, że pluskanie się w błocie jest złe. I teraz już tego nie robimy. Dziecko bierze z ziemi jakąś rzecz, przygląda się robaczek, wkłada do buzi, próbuje, czy smaczny. Jak jesteśmy dorośli, to co robimy? Myjemy najpierw robaczka, a wtedy dopiero go... No niektórzy różne robaczki jedzą, jak to w telewizji można obejrzeć, ale myją je najpierw. A więc uczymy się odróżniać. Jezus Chrystus nawet przyszedł na ten świat, nauczył się odróżniać, a wtedy dopiero wszystkich nauczał. Tak jest powiedziane. Najpierw nauczył się rozróżniać, a wtedy dopiero działał, funkcjonował. Głos jego na ulicy nie był słyszalny, dopóki nie nauczył się odróżniać. A kiedy posłyszeli, o, ktoś mówi, o czym on mówi, to już był wtedy osobą, która wiedziała, o wszystkim wiedziała. Całe zło trzeba odrzucać na samym starcie, na samym początku, kiedy tylko się do nas przybliża. Na samym początku nie włazić w niego, tylko odrzucać od razu. i z daleka rozpoznawać dobro i do dobra lgnąć. To jest ta zasada, którą Pismo Święte chce nas nauczyć. Filipian, pierwszy rozdział, 9-11 wersety 3. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie wszelkie doznanie, abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Rzymian, drugi rozdział, 18 werset mówi: znasz wolę Jego i umiesz rozróżnić dobre od złego, będąc pouczony przez zakon. A 12 rozdział tejże księgi, drugi werset mówi: i nie postępujcie według wzorów tego świata, lecz starajcie się o przemianę waszych myśli, żebyście mogli zrozumieć, czego Bóg od was chce, co jest dobre, co miłe Bogu i co prawdziwie doskonałe. My musimy w tym świecie funkcjonować i nie ciągle mieć problemy z tymi samymi rzeczami. Ciągle ten sam problem z tym samym błotem. Ciągle ten sam problem. Słowo Boże nam mówi: wy powinniście już być nauczycielami. Tymczasem potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. O odwróceniu się od grzechów, o obmywaniach, o tym wszystkim. My dzisiaj nie mówimy o tych pierwszych zasadach. Mówimy o tym, że mamy w życiu naszym funkcjonować i działać na Bożej zasadzie. A Boża zasada jest taka: Bóg jest święty, a wy nieczystego się nie dotykajcie. Słowo Boże mówi: jeśli nieczystego nie będziecie się dotykać, to ja was przyjmę. W oryginale jest powiedziane: przygarnę was. Jeśli wy będziecie się powstrzymywali, jak się omsknie noga i spadnie, to po prostu ja wam przebaczę. Ale nie róbcie tak, jak w dzieciństwie robiliście, że obydwoma nogami świadomie wchodziliście w błoto. To jest grzech. To jest grzech. Jeśli posłyszysz od Boga takie słowo: to jest grzech. A ty co robisz? Panie, ja tylko spróbuję. Ja tylko spróbuję. Jak smaczny jest ten grzech. Ja muszę się przekonać, że on jest naprawdę niedobry. Spróbujesz i może się okazać, że wsiąkasz. Może się okazać, że to błoto nie jest takie płytkie, ale jest tak głębokie, że całego ciebie pochłonie bez żadnego problemu. Tutaj niedaleko od nas, na łące, były takie grzęzawiska, że jak Niemcy jechali w czasie wojny i wjechali tam czołgiem, ten czołg tam jest po dziś dzień. Poszedł w to błoto. Ludzie mi opowiadali, którzy to widzieli. A żołnierzom ledwie udało się z niego wyskoczyć i uciec. To może być, jak próbujemy doświadczać grzechu. Panie, przecież ty zmarłeś za grzechy całego świata. No tak. Panie, ty przecież zmarłeś za moje grzechy. No tak. Ale ja ci mówię, że coś jest bardzo złe. I jak ja ciebie ostrzegam, nie próbuj, to po prostu nie próbuj. Po to jesteśmy w szkole Bożej. Po to Jezus Chrystus przyszedł na ten świat. Aby mieć pełne objawienie grzechu. Aby znać całą głębię grzechu. Aby ją poznać, zobaczyć. Aby to wszystko objawić nam, aby to wszystko wywlec na wierzch i pokazać. Aby to wszystko było pokazane jak na wystawie. Patrzcie, podstępy diabła, Słowo Boże mówi, są nam dobrze znane. Skąd to wiemy? Bo Bóg to wszystko obnażył. To tak jakbyś obrał łupinkę z orzecha albo zdjął skórkę z pomarańczy i zobaczył, co jest w środku. Obierasz ziemniak i patrzysz w środku, jaki ten ziemniak jest. Czy jest zgniły, czy jest dobry. Tak samo Bóg obnażył dzieła diabelskie i pokazał nam je. Zobaczcie, patrzcie, to jest podstęp diabelski. Cuda, kiedy za apostołem biegła dziewczyna i świadczyła, jaki on jest wspaniały. To są mężowie Boże, oni zwiastują wam Ewangelię o zbawieniu. Jest coś nieprawidłowego w tym? Tak, duch, który to mówi. Bo to był duch nieczysty. To był duch diabelski, demoniczny. A Bóg nie jest zainteresowany tym, żeby szatan głosił o jego chwale. Bóg nie jest tym zainteresowany, bo on to robi tylko po to, żeby ludzi wprowadzić w błąd, żeby ich zwieść. Na początku słyszysz dobrze, zaczynasz za nim iść, a on zaczyna zbaczać, a on zaczyna coraz bardziej odchodzić od Boga, od Bożych zasad. To jest szatańskie oszustwo i Bóg właśnie nas ostrzega, abyśmy poznawali, jakie jest zło i od niego stronili. Nauczcie się. Nauczcie się odróżniać dobre od złego. Nauczcie się. Sam Jezus Chrystus dał nam tego przykład. Nauczcie się, abyście zawsze wybierali to, co dobre. Druga zasada, która tu jest podana, abyśmy się nauczyli jej, jest powiedziane, nauczcie się gorliwości. Jak się nauczycie odróżniać dobro od zła i czynić dobrze, nauczcie się być gorliwymi. Wiecie, jaki to jest człowiek gorliwy? To jest taki, który od czasu do czasu chodzi na nabożeństwo, od czasu do czasu czyta Pismo Święte, od czasu do czasu się modli, czasami coś jeszcze więcej zrobi dla Pana. Tak? Nie. Szósty rozdział, 11 werset tego fragmentu, który przeczytaliśmy, mówi: pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Wiecie, jak trzeba być gorliwym, żeby do samego końca zatrzymać nie okruch, nie odrobinę nadziei, ale pełnię nadziei. To znaczy, że niezależnie od okoliczności, czy jesteś chory, czy nie jesteś chory, czy coś się dzieje w twoim życiu, czy złe rzeczy mają miejsce, czy dookoła ciebie dzieją się złe rzeczy. Kochani, byłem bardzo poruszony. Łez nie mogłem powstrzymać. Jak byłem teraz na pastorskim zgromadzeniu, i był tam jeden z pracowników kościoła z Wrocławia, który był w Indiach. A był akurat w takich kantonach, gdzie prześladują chrześcijan. Pojechał po to, żeby tym chrześcijanom pomóc. A byli zgromadzeni tam pastorzy. Pastorzy, którzy ucierpieli w prześladowaniu. Wielu z nich musiało patrzeć, jak ich rodziny na ich oczach zabijają. Wiecie, kiedy wszystko utracili, nie powiem w jaki sposób, bo on powiedział dokładnie, w jaki sposób te rodziny utracili, nie mam odwagi, żeby wam o tym powiedzieć. Ja ledwo to przeżyłem, jak to posłyszałem. Dlatego nie mam odwagi publicznie o tym mówić. I powiem, kiedy utracili swoje rodziny i ten brat zapytał, no to czy nie boisz się teraz dalej zwiastować Ewangelię? Bo jemu powiedzieli, to co zrobiliśmy z twoją rodziną, zrobimy tobie to samo, jeśli dalej będziesz głosił Ewangelię. Wiecie, co prawie każdy z nich odpowiedział? Przynajmniej ci, którymi rozmawiali. Jeden z nich powiedział tak, słuchaj, będę głosił Ewangelię, będę głosił Chrystusa, bo i tak już nic nie mam. Straciłem rodzinę, straciłem dzieci, straciłem żonę, straciłem dom. Mieszkam w ziemiance, więc będę zwiastował Ewangelię, póki mnie nie złapią i nie zabiją. Nic mi i tak nie pozostało. Wiecie, co to znaczy być gorliwym? To jest niesamowita gorliwość. Jednocześnie musimy wiedzieć, że nie każdy z nas będzie przeprowadzany przez takie doświadczenie. Bo nie każdy z nas jest w stanie wytrwać takie doświadczenie. A Słowo Boże mówi, że Bóg nie daje nam ponad miarę, ponad nasze siły. Dlatego, kochani, tamci bracia powiedzieli, że takie prześladowanie przechodzą. Módlcie się o nas. Oni nie powiedzieli, że coś więcej potrzebują. Oni nie są w stanie odebrać pomocy materialnej od nas, bo ona do nich nie dotrze. Nie ma możliwości. Ale możecie nam pomóc, modląc się o nas. Ale wiecie, to, co oni przeżywają, my byśmy nie przeszli. Ale to, co my przeżywamy, oni zapewne też by nie przeszli. Dlatego każdemu Bóg udzielił takiego doświadczenia, w jakim jesteśmy w stanie wytrwać. W jakim jesteśmy w stanie przejść. Bóg nas doświadcza w zupełnie inny sposób. Całkowicie inny. Te troski, te problemy, które dookoła nas, które osaczają nas z każdej strony, ta presja w tej wielkości w sumie. Weź tu człowieku, bądź mądry na przykład, miej kupę pieniędzy i pozostań wierny Bogu. A ja nie jestem gołosłowny. Wiecie, ile jest ludzi prześladowanych, którzy byli w Rosji prześladowani? Nie teraz, wcześniej. Byli prześladowani po 20, po 25 lat w łagrach, w ciężkich pracach, w więzieniach byli, głodzeni, ledwie co z życiem uszli. Wierzący ludzie ze Stanów Zjednoczonych starali się, żeby im pomóc. Wiecie, w jaki sposób? Walczyli u władz, żeby ich wypuszczono do Stanów Zjednoczonych. I wielu spośród nich zostało wypuszczonych. Rzeczywiście. Władze powiedziały, o, to my takich ludzi nie potrzebujemy, a bierzcie sobie te śmieci. I wysłali ich do Stanów Zjednoczonych. Wiecie, jakie było zdziwienie wierzących ludzi w Stanach Zjednoczonych? Większość z nich, 85%, odeszło od Pana, kiedy zrobiło im się materialnie bardzo dobrze. Odeszli od Pana. Nie mieli czasu na nabożeństwo nawet przychodzić. Odeszli od Pana. Dlatego mówię, każdemu z nas Bóg daje takie doświadczenia, w których jest w stanie wytrwać. Taki rodzaj doświadczenia dostajesz, przez który jesteś w stanie przejść. Dlatego, kochani, szatan ma zwycięstwo i tam, i tu. A chodzi o to, żeby nie miał zwycięstwa. Chodzi o to, żeby ciebie nie uchwycił w żaden sposób. W żaden sposób cię nie osaczył. W żaden sposób nie pozbawił ciebie twoich skarbów, które masz od Jezusa Chrystusa. Masz dar, masz drogocenny dar umieszczony w twoim sercu, w twoich myślach, w twoim życiu, aby mu służyć, aby oddawać mu hołd, aby oddawać mu cześć, aby swoim życiem świadczyć o dobroci naszego Pana. I szatan wszystko chce zrobić, żeby ci to ukraść, żeby ci z tego nic nie pozostało. Najpierw pozostawi ci same okruchy. Po co ci tak dużo? Podziel się z innymi. Nie zostawiaj sobie za wiele. Pozostaje ci prawie nic. A później tą resztkę ci zabiera i ty patrzysz, że ci nic nie pozostało. Między palcami ci się wszystko rozeszło. Nie dopuść do tego, aby jakiekolwiek sprawy tego życia mogły zamknąć ci oczy na Bożą prawdę, na Bożą łaskę, Bożą dobroć. Taka jest prawda. Pamiętajmy o tym. Apostoł Paweł powiedział, umiem żyć. Wiecie, w jakich okolicznościach to powiedział? Umiem żyć. W obfitości, umiem żyć w biedzie. Niektórzy ludzie potrafią żyć w biedzie, nie potrafią żyć w obfitości. Niektórzy ludzie potrafią żyć w obfitości, nie potrafią żyć w biedzie. Jeśli czegoś nie potrafimy, kto może nam pomóc? Jezus Chrystus, tylko Bóg. Dawid powiedział, ja nie umiem żyć w biedzie. Nie umiem. Dlatego co powiedział? Panie, nie pozwól, żeby miał za mało. Nie pozwól, żeby miał za mało, bo pójdę kraść. Nie pozwól, żeby miał za dużo, bo zapomnę o tobie. Może jest najwyższy czas, żebyśmy my zaczęli wpatrywać się w nasze serce. wejrzeć do naszego wnętrza. Co może nas odciągnąć od Chrystusa? Choćbym nawet cały świat pozyskał. Choćbym zdobył wszystkie bogactwa świata. A zapomniał o Bogu. Gdzie pójdę? Na zginienie. Dlatego co jest warto mieć w tym życiu? Obfitość. Oczywiście, lepiej być bogatym i zdrowym niż biednym i chorym, prawda? Ale powiedzmy, zacznijmy się modlić, żeby to się mieściło w jakichś granicach dla nas możliwych do przejścia. Abyśmy nigdy nie utracili Pana naszego. Abyśmy nigdy nie utracili gorliwości do Niego. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 11 werset mówi tak. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Rzymian 12, rozdział 11, werset. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. 10, rozdział 2, werset. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Tytusa, 2, rozdział 14, werset mówi, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. 1 Piotra, 3, rozdział 13, werset. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Kto wyrządzi wam co złego? A 1 Piotra, 4, rozdział 8, werset mówi, nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Musimy nauczyć się, kochani, być gorliwymi w tym, co robimy. Być gorliwymi. Jeśli Słowo Boże mówi, kładzie swoje ręce na pług, to co masz robić? Nie oglądaj się do tyłu. Dlaczego? Bo będziesz szedł jak pijany. Twoja bruzda będzie taka o. Dlatego Słowo Boże mówi, jeśli robisz coś dla Pana, to nie patrz, co straciłeś. Ja dla Pana to oddałem i oglądam się, ale no przydałoby się. Jeszcze by się to przydało, jeszcze to. To wygląda tak, jakbyśmy przynieśli Bogu ofiarę 1000 złotych, oddali ją Panu, a później się zastanawiali. No 1000 to chyba trochę za dużo dałem. Bo jeszcze 200 potrzebuję na coś i 100 jeszcze potrzebuję na coś. O, jeszcze rachunek przyszedł, 150 zł za prąd. 500, tak? Aha. 500 za prąd przyszedł. To tak, 200, 100 i 500 to 800. Powinienem był Bogu dać 200. 200 powinienem, no jeszcze tylko chleb bym kupił, bułki i resztę już bym oddał Panu. Wiecie, kochani, że słyszałem świadectwa ludzi, którzy dokładnie tak to mówili. Pan ich później z tego uwolnił, ale żałowali, że Panu oddali. Żałowali, bo za dużo dali. A ja wam podam przykład. Spotkałem tam na tym spotkaniu dla pastorów, zresztą znam tego człowieka od dawna, ale spotkałem człowieka, który był doradcą, takim współpracownikiem prezydenta miasta w jednym z dużych miast polskich. I zrezygnował z tego, bo jest bardzo aktywny i nie miał czasu na tego dłużej to robić i firmę założył jedną, później założył drugą. Później założył trzecią. Teraz a propos tak tego, to ma zamiar założyć czwartą firmę i w tych trzech firmach zatrudnia 160 ludzi. Biznesmen. Dobrze działa. I firmy mu się dobrze rozwijają. Czwartą jeszcze ma założyć. Ale wiecie, co on powiedział ciekawego? Ja firmy zakładam i zdobywam środki, żebym miał możliwość jak najwięcej Bogu dać. Jak stanął, to powiedział, słuchajcie, ja dziesięciny nie oddaję. Nie oddaję dziesięciny. W zasadzie nie liczę, ile Bogu daje, ale tak w mojej ocenie na oko to pewnie jest 50%. Dziesięciny nie daje, on połowę oddaje. Po to wzbudza firmy, żeby ułożyć na ludzi potrzebujących. To on jest tym, który był w Indiach. To on jest tym, który jest przejęty ewangelizowaniem. To on jest tym, który oddaje środki, masę środków po to, żeby ludzie tam naprawdę mieli możliwość posłyszenia Ewangelii. Powiedział tak, wiecie co, ja mógłbym nie wiadomo jakim samochodem jeździć. A wszyscy się śmieją, no przecież Mercedesa masz. Takiego drugiego Mercedesa ma. Ale mówi, jeszcze inny mógłby, samolot mógłby sobie kupić. Ale środki, które zdobywa, oddaje dla Pana. Nie po to je zdobywam, żeby się nimi cieszyć i radować, tylko po to, żeby mieć możliwość zrobić coś. Słowo Boże podaje taką zasadę. Apostoł Paweł o tym powiedział. Czy zazdroszczę mu tych firm? Nie. Ale jedną rzecz to chciałbym mieć, którą on ma. Takie wielkie oddanie w ewangelizowaniu. No tak się przyglądam zawsze z ciekawością, jak on jest naprawdę taki oddany, taki wiecie, gotowy dla Pana zrobić wszystko. Mało życia nie stracił, jak pojechał do tych Indii. Gdzieś tam go samochodem przez błota, jakieś bagna wywozili jakimś łazikiem na dwóch gąsienicach z przodu koła, coś tam gdzieś wieźli, żeby uciec, żeby nie zabili go. Ale pojechał, bo on chce pomagać tym ludziom. Kochani, to jest gorliwość. To jest gorliwość. Bóg nie mówi do ciebie, jedź do Indii i pokaż, jaki jesteś gorliwy. Ale w tym, w czym cię Bóg postawił, stań się osobą gorliwą dla Pana. W Starym Testamencie wśród bohaterów, bohaterskich dowódców Dawida jest wymieniony człowiek, który stanął na małym poletku i obronił go przed wrogami. Malutkie pole. I on jest wymieniony wśród największych bohaterów Dawida. Jeśli Bóg ci darował malutkie miejsce do obrony, malutkie, powiedzmy, dał ci malutką rodzinkę, dał ci malutką żonkę i jedno dzieciątko, i powiedział, doprowadź ich do Królestwa Bożego, żeby na pewno szatan ich nie ukradł. I ty ich doprowadzisz, będziesz wymieniony wśród bohaterów. To jest gorliwość. Wiecie? To jest gorliwość. Bóg komuś przydzielił pracę ogromną. 3-4 firmy, jakieś tam ewangelizowanie, coś. Ciebie powołał do małej może rzeczy. Ale okaż się gorliwy w tym, w czym cię Bóg postawił. Broń. Broń tego terenu. Nie pozwól, by szatan to ukradł. Nie pozwól. Wreszcie Słowo Boże mówi, trzecia rzecz, którą chciałem podkreślić, która wypływa z tego słowa, którą Duch Święty mi objawił dzisiaj rano. To jest, nauczcie się sprawiedliwości. Nauczcie się sprawiedliwości. Słowo Boże mówi w 5 rozdziale, 13 wersecie tego fragmentu, który czytaliśmy. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Mateusza, 5 rozdział, 6 werset mówi, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Jana 16, rozdział 8, werset mówi, a On, Duch Święty oczywiście, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, i o sprawiedliwości, i o sądzie. Wyjaśnij, co to jest sprawiedliwość, bo idę do Ojca, już mnie nie zobaczycie. A Duch Święty wam wyjaśni, co to jest sprawiedliwość. Rzymian 6, rozdział 13, werset mówi: i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? I tak uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię, przez wzgląd na słabość naszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Rzymian 9, rozdział 30, werset mówi: cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, sprawiedliwości, która jest z wiary, a Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. I wreszcie 2 Tymoteusza, 3 rozdział 16, werset mówi: całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Kochani, taka jest prawda Boża dla naszego życia, że my zostaliśmy w cudowny sposób przez łaskę Bożą, przez krew przelaną na krzyżu Golgoty, zostaliśmy usprawiedliwieni i teraz nie jesteśmy zwolnieni z obowiązku czynienia sprawiedliwości. Zostałeś uwolniony od dotychczasowych twoich grzechów, usprawiedliwiony i teraz w sprawiedliwości żyj. W sprawiedliwości żyj. Nie jesteśmy uwolnieni od dobrych czynów, od czynienia dobrze, ale po prostu zostaliśmy uwolnieni z czegoś, z czego nigdy byśmy się sami nie wyzwolili. Jezus nas wyzwolił. Cudowny nasz Zbawiciel przebaczył nam wszystkie grzechy. Dlatego łaską zbawieni jesteście, aby się nikt nie chlubił. Nie z uczynków. Ale to oznacza, że kiedy zostaliśmy uwolnieni, Jezus Chrystus nam wszystko przebaczył, to nie powiedział: idź grzesz, a jakbyś znów nagrzeszył, to przyjdź do mnie. Słowo Boże mówi: jakbyś upadł, to przyjdź do mnie. Ale idź i więcej nie grzesz. A więc ja cię usprawiedliwiam, ja ci przebaczam, idź i czyń sprawiedliwość. Nauczcie się sprawiedliwości. Nauczcie się. Tego się trzeba nauczyć. Po prostu trzeba kiedyś posłyszeć, dowiedzieć się o tym, że my jako wierzący ludzie mamy żyć sprawiedliwie. Dziwne, nie? Dopiero co żeśmy się o tym dowiedzieli. My, wierzący ludzie, mamy sprawiedliwie żyć. Czyż my jesteśmy pod zakonem? Jesteśmy pod łaską. Czy my musimy żyć sprawiedliwie? Czy to ważne są uczynki? Ano, Słowo Boże mówi, że jeśli nasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, to nie wejdziemy gdzie? Do Królestwa Niebios. A więc, kochani, usprawiedliwieni darmo z łaski, żyjemy sprawiedliwie i wtedy wchodzimy do Królestwa Niebios. Taka jest Ewangelia. Abyśmy nie myśleli, że Ewangelia może być sobie sfałszowana. A co mi tam? Wystarczy, że ja będę wiedział, że dzięki łasce, dzięki miłosierdziu Bożemu wchodzę do Bożego Królestwa. Tak. To jest prawda. Bo gdyby nie Boża łaska, nie wszedłbyś, ani ja bym nie wszedł do Królestwa Niebios. Ale Słowo Boże mówi: jesteś zbawiony i teraz sprawuj twoje zbawienie. Czyń, inaczej mówiąc, twoje zbawienie. Czyń twoje zbawienie. Musisz postępować tak, jak Słowo Boże mówi. Dlatego jesteśmy w Szkole Bożej. Dlatego przychodzimy na takie miejsca jak to, aby słuchać Bożego Słowa i aby to Słowo nas przemieniało. Jeśli Słowo Boże będzie po tobie spływać jak po kaczce, to będziesz jak miedź brzęcząca. Albo jak cymbał brzmiący. Bo taka jest prawda. Taka jest prawda Słowa Bożego, nie moja. Tak mówi Słowo Boże. Dlatego nauczmy się odróżniać dobre od złego, wybierać dobre. Nauczcie się gorliwości i nauczcie się sprawiedliwości. Duch Święty przyszedł, Jezus Chrystus odszedł do nieba, zasiadł po prawicy Boga Ojca, oręduje za tobą i za mną. Czuwa cały czas. Pamięta, ty zapomnisz o swoim grzechu, ale Jezus Chrystus nie zapomni. On nie zapomni o twoim grzechu, żebyś wszedł do Królestwa Bożego. Oręduje. Ale posłał Pocieszyciela, żeby nas przekonał o sprawiedliwości między innymi. Że musisz żyć sprawiedliwie. Nie ma wyjścia. Nie ma innej możliwości. Dla Abrahama też coś zostało poczytane za sprawiedliwość. Bo uwierzył Bogu. I działał zgodnie z tym, w co wierzył. Inni by dawno zrezygnowali, machnęli na to ręką. Ale on nigdy. Amen.